Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W telewizji Trwam rozpoczynamy pierwszą część rozmów niedokończonych. Bardzo serdecznie chciałem powitać naszych gości, a są nimi panie z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, pani Barbara Dębińska i pani Iwona Czercińska. O czym chcielibyśmy mówić? Rozpoczyna się, albo za chwilę już jest miesiąc sierpień. To jest miesiąc pielgrzymek, które zmierzają ze wszystkich krańców Polski na Jasną Górę. Chcemy tę Jasną Górę w jakiś sposób tutaj jeszcze przybliżyć, ale w kontekście księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sługi Bożego. Chcielibyśmy się troszeczkę zapatrzeć na jego miłość do Matki Bożej i może zaryzykuję na jego ciągłą obecność tam gdzieś w kaplicy przed obrazem podczas całej swojej posługi pasterskiej. Więc jakby rola Narodowego Sanktuarium w życiu księdza prymasa tysiąclecia, także dotkniemy i historii Polski, ale takie pytanie, dlaczego Polska i nie tylko, bo te pielgrzymki są międzynarodowe, pielgrzymuje na Jasną Górę.
No, w życiu księdza prymasa to pielgrzymowanie na Jasną Górę chyba zaczęło się bardzo wcześnie. W dzieciństwie, gdy rodzice opowiadali wrażenia, jakie przywozili z pielgrzymek. Zdaje się, że ojciec jeździł do Ostrej Bramy, a mama na Jasną Górę, czy odwrotnie, tak. I on opowiadał często, że jako brzdąc przysłuchiwałem się tym opowiadaniom. A w mieszkaniu był portret, obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I ksiądz prymas, jako mały chłopiec, patrząc, słuchając tych opowiadań, patrząc na te dwa obrazy, zastanawiał się, która z tych Matek Bożych jest mocniejsza, jest ważniejsza. I oczywiście jest to kwestia ogromnej łaski, ale tak się zdarzyło, że ksiądz prymas dążył duchowo właśnie na Jasną Górę. Wszystkich zastanowił fakt wyjazdu z Włocławka, poświęceniach kapłańskich, które otrzymywał sam w kaplicy Matki Bożej również, bardzo słaby, po chorobie ciężkiej, pojechał z mszą świętą prymicyjną na Jasną Górę. Chociaż obrazki były wypisane w Rociszewo, przekreślone w Rociszewo, napisane Jasna Góra. I zapytany, dlaczego na Jasnej Górze msza święta prymicyjna się odbyła. Dlatego, że przyjechałem do matki, która nie umiera. Oczywiście jest to wiadome już powszechnie, że ksiądz prymas miał taki ojciec święty 9 lat, gdy zmarła mu matka i właściwie całe życie do niej tęsknił. Często mówi już potem w podeszłym wieku, wy nie wiecie, co to znaczy całe życie tęsknić do matki. Więc adres dobry do matki, która nie umiera.
Czy ja nie mógłbym podkreślić tutaj pewnego elementu, to znaczy utraty także Polski. On żył w kontekście pełnej rusyfikacji także. Tak, jego szkoła była tego typu rosyjska i gdzieś ta ojczyzna świeciła w tęsknocie przez Jasną Górę. Tak sobie też wyobrażam u księdza prymasa. Może panie w tej sprawie by mogły coś więcej powiedzieć.
Myślę, że na pewno Maria Jasnogórska, z którą związany jest tytuł Królowej Polski, była tym uosobieniem Polski, wolności i wszystkich nadziei. I stąd też kiedy ksiądz Wyszyński został powołany do godności biskupiej, kiedy już po II wojnie światowej, w odrodzonej, wiemy, że to jeszcze nie całkiem wolnej, a nawet zniewolonej Polsce, no ale to nazywała się odrodzona ojczyzna, też wszystkie swoje nadzieje kierował ku Matce Bożej. Kiedy otrzymał nominację na biskupa lubelskiego, właśnie Jasną Górę wybrał jako to miejsce konsekracji. Tam przygotowywał się przez rekolekcje do przyjęcia sakry biskupiej. Takie ciekawe jest, że chciał tę Matkę Bożą mieć nieustannie przy sobie i to w takim bardzo widocznym miejscu. Między innymi właśnie do herbu biskupiego też wpisał Matkę Bożą. Do herbu biskupa lubelskiego, można powiedzieć, zaprosił Matkę Bożą Królową Polski. W koronie, w pięknej sukni, tak jak ją widzimy w kaplicy jasnogórskiej. A 2 lata później, kiedy zostawał arcybiskupem Gniezna i Warszawy, miał taką refleksję, że w tych czasach trudnych, powojennych, w tych czasach, kiedy coraz bardziej okazywało się, że Polska jednak tej upragnionej wolności nie otrzymała, jakoś intuicyjnie czuł, że narodowi potrzebna jest bardziej matka niż królowa. I stąd w herbie biskupa, arcybiskupa warszawskiego, gnieźnieńskiego, znalazła się Matka Boża, tak jak ona jest namalowana bezpośrednio na obrazie jasnogórskim, bez tych królewskich ozdób, bez korony, bez płaszcza. I też takie znamienne, że wszystkie dokumenty, które ksiądz prymas jako biskup lubelski, potem jako prymas Polski wydawał, starał się sygnować datą świąt maryjnych. Wszystko jak gdyby zanurzając w niej. A czasy były trudne. Czasy były ogromnie trudne, kiedy początek lat 50. to przecież nasilone prześladowanie Kościoła. I każdego dnia ksiądz prymas otrzymywał jakąś nową albo nawet kilka informacji o nowym ataku na Kościół, o tym, że coś zabierają, coś zamykają, kogoś wiążą. I to powodowało ogromny stres i takie poczucie zagrożenia, jakiejś niepewności, smutku. W naszej wspólnocie często przywoływany jest fakt z daty 14 lutego 1953 roku, kiedy rano do kaplicy ksiądz prymas wszedł taki jakiś inny, odmieniony. I do tych osób, które były w kaplicy zgromadzone, powiedział: jestem spokojny. Znalazłem dłonie, w których można ubezpieczyć Kościół i naród. Wszystko postawiłem na Maryję. I myślę, że właśnie w tym jego powiedzeniu i w całym tym jego rozumowaniu, z jednej strony niewola, która spadała na Kościół, ale też i na Polskę, i z drugiej strony ta wolność, którą on odnajdywał w Bogu i w zawierzeniu Matce Bożej.
Właśnie chciałem jakby ubiec to zdarzenie, chociaż nie spodziewałem się, że panie już o nim wspomną. Mianowicie, że pani powiedziała, czasy były trudne, bardzo trudne, można było iść do więzienia, było się prześladowanym, ale tak się mi wydaje z tego, co czytałem z tekstów o księdzu prymasie i jego teksty, że on się tego wcale nie bał, uwięzienia się nie bał. Tylko pytał, jak wyjść z tego, pytał o drogę. I właśnie ten 53 rok, luty, wszystko postawiłem na Maryję. To rozwiązało mu zasadnicze pytanie. Otrzymał potężne światło. Postawiłem wszystko na Maryję i wtedy szedł już prosto, jasną drogą. I nie bał się wcale tego uwięzienia, bo przed naszą audycją chciałem jeszcze przeczytać cały opis z 25 października
września
1953 roku. Więc spokojnie oświetlił dom i oddał się tym, którzy w imię zupełnie bezprawia aresztowali go wtedy. Wszystko postawiłem na Maryję. I taki jeszcze moment bym tu chciał przywołać czy podkreślić, bo przeszliśmy jakby do osobistej relacji księdza prymasa z Matką Bożą, ich wzajemnej relacji i tej duchowości maryjnej. Ale ksiądz prymas jako kapłan jeszcze diecezji włocławskiej, on już był z ludźmi, on już myślał z Polską robotniczą, z Polską rozwijającą się, mającą problemy. Pisał ogromną ilość artykułów na ten temat o pracy, o, orłotnikach, z nauczycielami, był tak bardzo blisko, to znaczy ich profesją i pracą. I myślę, że on zawsze później jako biskup szedł z całym ludem do Maryi na Jasnogórze.
Wspominał o tym,
ten
że bardzo
często... Ten moment chyba
jest
ogromnie ważny, tak, że nauczył się tej wspólnoty wielkiej Kościoła Polskiego, ale wspólnoty ludzkiej już jako ksiądz, jako kleryk zapewne.
Tak, to na pewno, ale na przykład wspominał bardzo często organizowanie pielgrzymek jako biskup lubelski, że bardzo często organizował pielgrzymki na Jasną Górę, już jako biskup lubelski.
A czyli... myślę, że ksiądz prymas z racji nawet swojego wykształcenia, studiów, które były związane z naukami społecznymi, z katolicką nauką społeczną, z prawem, on czuł ten wymiar właśnie, o którym ojciec mówił, ten wymiar wspólnotowy. Jeszcze przed wojną wiele pracował z grupami. Przecież organizował ten uniwersytet robotniczy. Pracował jako kapelan w związkach zawodowych robotniczych, ale nie tylko robotniczych, bo również z ziemianami, z inteligencją pracował. To jakoś go bardzo otwierało właśnie na te problemy społeczne. Też poszukiwania jego, dociekania na temat akcji katolickiej. Wszystko w wymiarze tym społecznym. Ja myślę, że też na Kościół ksiądz prymas patrzył jako na społeczność. Widział naród, był tym pojęciem, które w jego nauczaniu i w jego życiu był bardzo mocno akcentowany. Niektórzy to dzisiaj jakoś jeszcze stawiają jako pewien rodzaj zarzutu, prawda, że ksiądz prymas to takie masowy katolicyzm propagował, ale myślę, że w tamtych czasach to była siła Kościoła i to był też sposób, to, że byliśmy, że Kościół właśnie, że ci ludzie byli z Kościołem, że czuło się tą siłę Kościoła w tym, że jak naród stawał pod Jasną Górą, to stawał. I w 56 roku, mimo nieobecności prymasa i jeszcze jego więzienia, milion osób stanęło, żeby powiedzieć Matce Bożej: ponawiamy śluby Jana Kazimierza, chcemy odrodzenia Polski, pragniemy być wierni Kościołowi, Ewangelii, Ojczyźnie. I myślę, że ksiądz prymas czuł tę siłę
I ludzie go szalenie chyba rozumieli, bo on przeszedł przecież choćby te wydarzenia wojenne, przeszedł to, co swoje doświadczenie bliskości ludzi, był kapelanem AK, był w Laskach, był po prostu na co dzień ze zwykłymi ludźmi, kiedy ukrywał się także. Wszystko to sprawiło, że ta więź między ludźmi a nim była taka bliska, że cała Polska rozumiała, iż prymas jest z nami, że jest blisko nas, że chłonęła każde jego słowo, bo to był człowiek, który nas tak bardzo rozumie.
To jest coś takiego jak w przeżyciu z Ojcem Świętym, kiedy wiele osób mówiło, że są w wielkiej masie ludzi, którzy uczestniczą w nabożeństwie z Ojcem Świętym, a Ojciec Święty jak gdyby mówił bezpośrednio do nich. I z księdzem prymasem było coś podobnego, że mimo, że było się w wielkiej liczbie osób, to ludzie bardzo indywidualnie odbierali te treści, które on przekazywał, których nauczał. Myślę, że też między innymi przez to, że taką charakterystyczną cechą osobowości kardynała Wyszyńskiego była jego wielka miłość do człowieka, do każdego człowieka, bez żadnych ograniczeń, bez żadnego wyboru i do prostych, i do młodych, do małych dzieci. Zawsze mnie fascynowała ta umiejętność, z jaką ksiądz prymas potrafił nie tylko głosić wspaniałe kazanie na ambonie narodu na Jasnej Górze, ale też i pochylać się nad małym dzieckiem, nad dziewczynką, ocierać jej łzy i powiedzieć: zaprzyjaźniliśmy się, pokazała mi wszystkie swoje lalki. To było coś ogromnie takiego wzruszającego, ale takiego ludzkiego, zwyczajnego, które z jednej strony z tego pasterza takiego niezłomnego, takiego nieomal z żelaza, niedostępnego. Prawda? Niedostępnego, czyniło człowieka ciepłego, bliskiego
i
ojca.
I dlatego właśnie najczęściej był nazywany przez swoich bliskich i przez całe otoczenie ojcem. Nieprzypadkowo. Siostry opowiadają w Komańczy, jak właśnie on rozmawiał z nimi. Jak kiedykolwiek siostra wchodziła do pokoju, on wstawał, nie pozwolił sobie nawet usiąść wobec drugiej osoby, chyba że ją poprosił najpierw i dopiero siadał. Takie proste sprawy mówią o tym, o tej wielkiej jedności z człowiekiem i wymiarze także narodu, który kochał, całkowicie był niedościgłym patriotą. To chcemy w dzisiejszych czasach szczególnie podkreślić. Ale podchodzimy do Częstochowy, na Jasną Górę.
Tak.
Prymicja to właśnie była ta pierwsza więź z Matką Bożą, czyli to upewnienie się, że ma matkę, która nie umiera. Potem oczywiście
konsekracja
biskupia, tak. Ale mnie jedna rzecz zastanawia, że ksiądz prymas właśnie tak bardzo musiał przeżyć to doświadczenie, że wszystko postawił na Maryję, że więzienie, to co ojciec powiedział, było dla niego po prostu jak gdyby spełnieniem tego, co Matka Boża dla niego zaplanowała. I w więzieniu czuł się bardzo wolny. Nie czuł się więźniem, bo na przykład zapisał sobie program dnia, taki jaki miał w czasie wolności. I to wszystko, co Matka Boża sprawiła w więzieniu, w programie, który ksiądz prymas przygotował, nigdy by tego nie zrobił, nie miał chyba by czasu na to, żeby zrobić w normalnej pracy, prawda?
W zapiskach więziennych to czytamy podobne. Jeżeli dotykamy więzienia, żebyśmy chyba, czy koniecznie jest, żebyśmy podkreślili następującą sprawę, to nie było więzienie jakieś wydarzenie. To system potężny, system komunistyczny chciał ujarzmić polski kościół, chciał go zakuć w swoją niewolę, chciał go podzielić, chciał wyniszczyć go właściwie, odciąć go od ludzi. O właśnie, odciąć Kościół od ludzi. Chciał zostawić w ogóle wiernych na boku, wtedy sobie z nimi poradzimy. I ksiądz prymas powiedział: nie, żadnego więzienia się nie boję, niczego się nie boję, idę do więzienia, ale będziemy walczyć o polski Kościół, o możliwość wyznawania wiary, o życie zwyczajne Kościoła, katechezę, celebrację Eucharystii, odprawianie nabożeń, pielgrzymki, o to wszystko, co, czym żyje Kościół. I dlatego też stał się jakby zakładnikiem tego ogromnego systemu, który być może triumfował przez chwilę, ale później widział, że jednak uwięzienie prymasa nie załatwi niczego i nie zniszczyło Kościoła polskiego, ponieważ była Jasna Góra.
Tak. I w jednym z listów do ojca generała zakonu Paulinów ksiądz prymas z więzienia pisał, że bodajże nigdy dotąd sobie, jak w więzieniu, sobie nie uświadomił, jak wolą Bożą jest, żeby Kościół i naród jednoczył się przez Maryję, żeby Jasna Góra była tą duchową stolicą Polski. I no to, co się stało 26 sierpnia 56 roku, równo 50 lat temu, To było przecież zdumiewające. Prymas w więzieniu, jeszcze te czasy takie trudne, a rzesza ludzi, milion ludzi staje na Jasnej Górze. I prymas, chociaż początkowo bronił się, że w więzieniu jest, to widać, Pan Bóg nie chce, żeby przemawiał, żeby pisał tekst ślubów jasnogórskich, jednak zrozumiał, że Pan Bóg tego oczekuje. Tekst jasnogórskich ślubów narodu powstał 16 maja w Komańczy, przewieziony w tajemnicy konspiracyjnie na Jasną Górę, konspiracyjnie przepisywany przez zakony klauzurowe, żeby 26 jak najwięcej osób mogło ten tekst otrzymać do ręki. Bardzo pięknie pisze o tym pani Maria Okońska w takiej malutkiej książeczce, wspomnieniach swoich z misją do Komańczy, o tym jak
do kamery,
o tym jak właśnie z misją od ojców Paulinów przedostała się do księdza prymasa więzionego w Komańczy, jak przyniosła mu prośbę o napisanie tekstu ślubów, jak potem była świadkiem, kiedy on pierwszy, 10 minut wcześniej, przed wszystkimi, którzy na Jasnej Górze składali śluby, on w pokoju przed obrazem Matki Bożej, tylko w obecności pani Marii Okońskiej, te śluby składał w Komańczy. I to jest naprawdę przedziwna tajemnica. Od tych ślubów jasnogórskich one dały początek wielkiej nowennie, przygotowaniu do milenium chrztu Polski i do tego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. Polska oddała się Matce Bożej, chciała być narzędziem w jej ręku. Wraz ze swoim prymasem, z biskupami. No i Pan Bóg pokazał, że przyjął ten akt oddania. Zresztą Ojciec Święty, jego wybór, to było jak gdyby dopełnienie takiej...
Myślę, to jest ważne, że za wolność Kościoła w Polsce i za wolność Kościoła powszechnego. I za kilkanaście lat, 12 chyba upłynęło, tym Kościołem powszechnym, no jak gdyby rządził kierował Polak.
Drogi Panie, chcielibyśmy zaprosić teraz już naszych radiosłuchaczy i telewidzów Telewizji Trwam do udziału w naszym programie. Mamy jeszcze przewidziany reportaż i gościa księdza Wojciecha Miszewskiego, ale też ktoś z Jasnej Góry, ale zapowiem o odpowiednim czasie, do nas zadzwoni. Mianowicie chciałem podać telefony do naszego studia w Toruniu. Oto one: 657 00 11 i później końcówki 12 13 14. Telefon kierunkowy 056. I teraz myślę, że poprosimy księdza Wojciecha Miszewskiego, który jest znanym czcicielem Bożego Miłosierdzia. W każdy piątek on prowadzi rozbudowaną koronkę ku czci Bożego Miłosierdzia w Radiu Maryja, ale także pielgrzymuje nie tylko na Jasną Górę.
Pielgrzymowanie na Jasną Górę wpisało się złotymi literami w dzieje Kościoła w naszej ojczyźnie. Od wieków ludzie wędrują na Jasną Górę. To wędrowanie na Jasną Górę w niczym nie przypomina pielgrzymek, które odbywają pątnicy do innych sanktuariów światowych. Takie sanktuaria jak Guadalupe, Lourdes czy Fatima przyjmują o wiele więcej pielgrzymów każdego roku. Ale pielgrzymowanie piesze obecne jest tylko w takiej formie w naszej ojczyźnie. Aby zrozumieć ten fenomen, trzeba przede wszystkim przynajmniej raz wybrać się na pielgrzymkę, rozmawiać z idącymi tam ludźmi, albo tak jak my kapłani posługiwać wśród pielgrzymów, wcześniej również biorąc udział w pielgrzymach jako zwykli szeregowi pielgrzymi. Kiedy rozmawiamy z pątnikami, opowiadają o różnych doświadczeniach, dlaczego idą na Jasną Górę. Niektórzy idą po to, aby dopełnić danego Panu Bogu ślubu. Nieraz właśnie ślubuje się, że za otrzymaną od Boga łaskę pójdę na Jasną Górę albo wypełnię jakąś inną religijną praktykę. bardzo wielu pielgrzymów idzie, aby po prostu podziękować Panu Bogu i Jego Matce za rozmaite dary, za rozmaite skarby, które każdego dnia uzyskujemy. Codziennie na pielgrzymce jest nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej i tam na kartkach pątnicy przedstawiają wszystkie swoje intencje. I tak wiele jest różnych bólów, tak wiele jest różnych próśb, z którymi wędrują pątnicy do tronu Jasnogórskiej Pani. Wszystko to, jak wierzą pielgrzymi, przepełnione jest wielką modlitwą. Przepełnione jest także bólem i cierpieniem, bo pielgrzymka oprócz modlitwy to również ból, to również cierpienie, to również to wszystko, co jest ciężarem, jest tym wszystkim, co boli. Każdego roku wielu młodych ludzi, i to jest jakby dodatkowe zadziwienie świata, tak wielu młodych ludzi wędruje na Jasną Górę. Często są to uczniowie, często są to studenci. Nieraz młode dziewczyny poszukujące mężów, modlące się do Matki Bożej o dobrego męża, albo chłopacy proszący o dobrą żonę. Trudno sobie wyobrazić dzieje polskiego narodu bez Jasnej Góry. Wszystkie ważne chwile, wszystkie ważne wydarzenia w naszej ojczyźnie zawsze były wiązane z tym miejscem. Ponad 600 lat na Jasnej Górze króluje Pani Jasnogórska, do której zmierzają pątnicy, aby tam zdobywać doświadczenie, aby tam zdobywać opiekę i pomoc w swoich sprawach. Stolicą, Jasna Góra można powiedzieć, że jest duchową stolicą naszego kraju, naszej ojczyzny. I trudno sobie wyobrazić na mapie Polski naszą ojczyznę bez Jasnej Góry, bez tego duchowego, bijącego serca, do którego każdy chętnie zmierza myślą i sercem, a nieraz w formie pielgrzymki. Na Jasną Górę przybywali królowie. Na Jasną Górę przybywali mężowie stanu. Był Jan Paweł II, przybył jego następca Benedykt XVI. Wszyscy oni tam przed tronem jasnogórskim szukają wsparcia, szukają pomocy. Te może oklepane słowa, które często powtarzamy, to przybywanie na Jasną Górę po to, aby naładować swoje akumulatory, aby naładować swoje serce siłą płynącą z tego miejsca. I myślę, że każdy, kto przynajmniej raz był w tej duchowej stolicy, nie może być obok tego miejsca obojętny. I każdego roku, albo jeszcze częściej, tęskni za tym miejscem, aby je odwiedzić, aby tam być. Wiemy również, że w historii Polski było to miejsce niezwyciężone, choćby w czasie potopu szwedzkiego, kiedy wszystkie światła zgasły dla naszej ojczyzny. Pozostała jeszcze ta, która na Jasnej Górze obrała swój tron.
W telewizji trwają rozmowy niedokończone. Gościmy dwie panie, pani Barbarę Dębińską i panią Iwonę Czarcińską. A rozmawiamy o roli sanktuarium jasnogórskiego w życiu księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, sługi Bożego. Mówimy także i zadajemy sobie pytania, dlaczego pielgrzymujemy na Jasną Górę. Mamy pierwszego telewidza, który do nas zadzwonił. Bardzo serdecznie go witamy. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam czcigodnego ojca Bolesława i dostojnych gości.
Proszę się przedstawić.
Dzwoni Józef z Łukowa.
Witamy.
Drogi ojcze, księdza prymasa tysiąclecia miałem zaszczyt słuchać, współboleć jako młody jeszcze młodzieniec szkoły ponadpodstawowej, słuchać opinii kolegów, kiedy był ten słynny akt pojednania z episkopatem, z narodem niemieckim, i jakoś intuicyjnie odpierać niekiedy te bolesne jakieś takie ataki. ale przede wszystkim księdza prymasa zapamiętałem jako wspaniałego, może bardziej niż ojca, to matkę. Jego delikatny głos, serdeczny, jego wielka miłość. I myślę, że po prostu jak gdybym słyszał cały czas, jak usłyszę kiedyś przy okazji z kasety jego głos, to po prostu no, rozpoznaję go natychmiast. Więc jest to wielka miłość narodu do prymasa i prymasa do narodu. A jeśli chodzi o pielgrzymki jasnogórskie, to Matka Boża po prostu ta, która umiłowała prymasa, umiłowała każdego, kto zawierzył jej siebie i naród, wzywa też, daje tą łaskę pielgrzymowania. Ja osobiście przez kilka lat czułem bardzo, coraz bardziej pragnienie pielgrzymowania i postanowiłem już po prostu pokonać wszystkie przeszkody, bo uważałem, że mimo one, że one są bardzo ważne, to uznałem najważniejsze, że trzeba pójść na Jasną Górę, dlatego że trzeba manifestacji wiary, trzeba świadectwa wiary i osobiście doznałem ogromnej łaski, ogromnego doświadczenia wiary w pielgrzymowaniu do tronu Matki Bożej i Królowej Polski. Także jest to niesamowita łaska, niesamowite przeżycie i wierzę, że błogosławione owoce, choć no niestety człowiek musi do Matki pójść i powiedzieć: Maryjo, przepraszam, bo zbłądziłem znowu. Serdeczny Bóg zapłać. Czcigodny Ojcze Bolesławie, mam okazję serdecznie podziękować i po prostu wyrazić swoją wdzięczność za obecność Ojca w radiu, też i całe radio, wszystkich gości. Z Panem Bogiem i z Maryją. Bóg zapłać.
I myślę, że równie ciepłe słowa Pan kieruje do naszych dzisiejszych gości, których jeszcze raz pozdrawiamy.
Płaci.
Pan jakby poruszył jeszcze no, fragment wielu, wielu tematów, które, czy wielkiego bloku tematów, które tutaj się zjawiają. Czy nie możemy dziś powiedzieć, że pielgrzymowanie na Jasną Górę, które odbywa się w naszym kraju, jest to pielgrzymowanie narodu wreszcie?
Tak. Ksiądz Prymas o tym zawsze marzył, bo była tylko pielgrzymka warszawska. Dojeżdżali ludzie z różnych stron Polski do Warszawy i po prostu była tylko jedna, jedyna pielgrzymka. Marzył o tym, żeby promieniście, żeby tak jak słońce promienie swoje wysyła ku nam, tak żeby właśnie promieniście z różnych miast, z różnych zakątków Polski szły pielgrzymki piesze na Jasną Górę. I to się w tej chwili już wydarza, bo tak rzeczywiście jest. Chyba nie ma większego miasta, żeby nawet ze Szczecina, wiem, że jest pielgrzymka z Gdańska,
Świnoujścia. Mezełku, z Rzeszowa, z Lubaczowa, gdzieś jeszcze na południu Dolny Śląsk cały też.
I też są grupy z zagranicy, z tym, że tak, część zagranicy pielgrzymuje w ten sposób, że idzie jakiś tam jeden dzień. Część, znam takie osoby, które idą przez 9 dni. Z trudem
także
ogromnym,
z Helu
ale
wyrusza
idą.
Pielgrzymka. Proszę tak. Przejść całą Mierzeję do Gdańska i przez Toruń tak. Na Jasną Górę.
No i właśnie to się spełnia.
Takiej odwagi.
Spełniają się słowa księdza prymasa, że może pomyliłem się w wielu różnych sprawach, ale nigdy nie pomyliłem się w moim pielgrzymowaniu na Jasną Górę i w tym dążeniu ducha na Jasną Górę.
Chociaż z tego, co ja wiem, to ksiądz prymas osobiście sam w takiej pielgrzymce kilkudniowej chyba nie szedł, natomiast zawsze żegnał pielgrzymów warszawskich.
I wychodził na Jasnej Górze.
Tak, na Jasnej Górze wychodził w aleje Najświętszej Marii Panny, żeby ich przywitać i chociaż ten ostatni odcinek wspólnie z nimi przejść.
Policjantowi dał różek,
tak.
Który otrzymał.
I zresztą wszystkie swoje przyjazdy na Jasną Górę traktował właśnie jako swoją pielgrzymkę. To ojciec Zachariasz wyliczył, że ksiądz prymas jak by w całości zebrać ten czas, który spędził na Jasnej Górze, to 3 lata by wyszły z tego.
Ale ile było więzienia?
Z jego obecności.
Tam miał swój pokój, na Jasnej Górze. Zresztą tutaj jakoś słuchając i myśląc o tych pielgrzymkach, to przypomina mi się świadectwo mojej przyjaciółki. Nie widziałam tego osobiście, ale bezpośrednio z jej relacji znam takie zdarzenie, bo ksiądz prymas zawsze bardzo interesował się losami pielgrzymów, pytał, tak jak mówiliśmy, wychodził. Był na początku lat 70. Do pielgrzymki warszawskiej dołączyła taka grupa młodzieży hipisowskiej, to się wtedy nazywało. I milicja wtedy tak sobie ich przyuważyła i chcieli pokazać im, dać im nauczkę przy okazji, prawda, chociaż oni tu szli w pielgrzymce, ale milicja się na nich trochę zawzięła. W związku z tym oni z pielgrzymami, wśród pielgrzymów weszli na Jasną Górę i no, bali się wyjść. Bo już tam ci policjanci czekali. Tak. I ksiądz prymas wtedy jakoś zachęcił ich przez, między innymi przez księdza Kazimierza Orzechowskiego, takiego duszpasterza właśnie z Warszawy, żeby oni rozbili się na wałach jasnogórskich. A tej właśnie mojej przyjaciółce zawołał ją, ona pracowała wtedy na Jasnej Górze, dał jej jakąś kwotę pieniędzy i powiedział, idź i kup dla nich chleb. Ale ta moja przyjaciółka najpierw poszła, zobaczyła, że na tych wałach wiadomo, jak oni tam żyli, że to było koczowanie właśnie. I wcale to tak święcie nie wyglądało, mimo że na pewno dobrą wolę przyjścia do Matki Bożej mieli. No i jakoś tego dnia tego chleba nie kupiła. A pracowała, właśnie przygotowywała się na przyjęcie pielgrzymów z młodzieżą, z taką katolicką, bardzo zaangażowaną. I kiedy następnego dnia ksiądz prymas zapytał ją, czy już zaniosła chleb tej młodzieży na wałach, no to ona przedstawiła swój punkt widzenia, że właściwie to ksiądz prymas nie wie, co tam się dzieje, jak to wygląda, że właściwie to bardziej ta młodzież, która tyle tak się zaangażowała w pomoc pielgrzymów,
warta była tego daru.
I ona sama opowiada, że ksiądz prymas tak łagodnie na nią spojrzał, przygarnął ją i powiedział, dziecko, oni są głodni. Idź do nich z chlebem, a nie z twoim programem nawrócenia. I to jest dla mnie, kiedy to po raz pierwszy usłyszałam, to jakoś tak na nowo zobaczyłam księdza prymasa, że pierwszy ważny był człowiek. Nie od razu już go, prawda, na ołtarz wsadzić i kazać mu ręce składać, spowiadać się. Najpierw zauważyć człowieka, zauważyć jego problemy, jego potrzeby, wyjść z chlebem do niego, idź do nich z chlebem, a nie z twoim programem nawrócenia. I on taki był jego stosunek do człowieka, że najpierw się nad człowiekiem pochylał, a dopiero kiedy ten człowiek był już jakoś ogarnięty, to dopiero można było pokazywać mu drogę do Pana Boga, do Matki Bożej. Ale też kojarzy mi się tutaj w tym kontekście to sama przez kilka lat pracowałam na Jasnej Górze i dostałam kiedyś już w ostatnich latach życia księdza prymasa list od niego, w którym pisał mi, pamiętaj, że każdego ranka o 6 rano i każdego wieczoru o 21 zawsze jestem myślą na Jasnej Górze i klękam w kąciku kaplicy, a jak jest dużo pielgrzymów, to i przed kaplicą, na progu kaplicy, klękam przed Matką Bożą i duchem, modlitwą jestem z nią. I bardzo bolał, zwłaszcza w czasie swojej ostatniej choroby, bardzo bolał nad tym, że nie może jechać na Jasną Górę. Tak nawet troszkę mówił, Matko Boża, czy Ty już nie chcesz na mnie spoglądać, ale ja i tak za murkiem sobie uklęknę, bo ja chcę być blisko Ciebie.
Ale Matka Boża nawiedzenia przyszła i powiedział, ja przychodziłem do Ciebie i Ty przyszłaś do mnie.
Chciałbym jeszcze przypomnieć telefony do naszego studia. Telefony, które już raz podawaliśmy, oto one 657-0011, 657-0011 i końcówki 12, 13, 14, a kierunkowy 056. Polska pielgrzymująca nie idzie tylko do Matki Bożej. Jestem przekonany, sam brałem udział w pielgrzymkach. Tylko Polska pielgrzymująca ma program podczas tej pielgrzymki. Program modlitewny, program refleksyjny. Tam dokonuje się wielkie zbliżenie tych ludzi, których łączy jedno, wielka miłość do Matki Bożej i chęć stawania wspólnego na Jasnej Górze przed jej obliczem. Tam jest ogromnie dużo poświęcenia, wzajemnej solidarności także. Myślę, że kiedy wybuchły strajki w 80 roku, sam zostałem zaskoczony artykułem jakiegoś Francuza, który pisze, relacjonuje do swojej gazety, że słuchajcie, w Gdańsku są strajki i oni wywiesili na bramach portrety Matki Bożej, Ojca Świętego, portrety prymasa, w ogóle oni to traktują jako wydarzenie religijne. Więc wtedy sobie zdałem sprawę, że dla nas to było naturalne, że obrazy, że portrety papieża czy prymasa tysiąclecia właśnie tam były. Myśmy to znakomicie rozumieli, a oni się dziwili, że my w wymiarze religijnym także pytamy o najistotniejsze prawa człowieka, prawa ludzkie i ich się domagamy. To było wielkie zdumienie i mówię, że pielgrzymki mają także swój wielki program odnowy, naprawy, pokuty.
To są także rekolekcje w drodze.
To nie jest tylko przejście i przyjście, ale wielka refleksja religijna i także, myślę, narodowa.
Z pewnością to wielu młodych ludzi mówi, że tym pierwszym często impulsem jest fajnie spędzę czas na pielgrzymce, a potem okazuje się, że to jest czas takiego przepracowywania wnętrza, po prostu czas formacyjny. To widać bardzo mocno na twarzach ludzi, którzy wchodzą na Jasną Górę. Ojciec tutaj przywołał rok 80, a ja bym chciała przywołać rok 81. Nie, źle mówię, 82, bo stan wojenny. I pamiętam pielgrzymkę pod Laską, która zawsze 14 jako pierwsza już od 6 rano wchodzi na Jasną Górę. Nieśli krzyż olbrzymi, chyba ponad 100-kilogramowy krzyż, szli boso. I kilkanaście tysięcy ludzi szło w absolutnym milczeniu, w absolutnej ciszy. To było coś tak przejmującego, tak chwytającego za serce, że chyba nigdy więcej żadna grupa, bo przecież wchodzą ze śpiewem, z owacjami, z wielką radością, ale nigdy na mnie żadna grupa nie zrobiła większego wrażenia, jak właśnie ta pielgrzymka podlaska wchodząca w tej idealnej ciszy. Oni wiedzieli, dlaczego jest ta cisza, oni wiedzieli, czemu idą boso, czemu niosą ten krzyż. Zresztą ten moment, kiedy pielgrzymi klękają przed Matką Bożą, kiedy już
kładą się krzyżem,
kiedy w kaplicy właściwie już przez cały czas ustaje śpiew i jest ta cisza, ten moment spotkania z Matką.
Ogromne wrażenie. Fakt też, no ja tylko mam doświadczenie warszawskiej pielgrzymki, fakt też tego momentu, gdy wszyscy się przepraszają. Tak zwana górka przeprośna. Jest to też ogromna wartość, dlatego że nieraz ktoś rzeczywiście nosi w swoim sercu jakieś zadry, jakieś nieporozumienia, nie rozmawiają ludzie ze sobą. Raptem spotykają się na pielgrzymce w jakiejś konkretnej grupie i teraz walka. Ja spotkałam właśnie takich ludzi, których nie znałam, obcych, którzy byli pielgrzymami. Opowiadała mi właśnie kobieta, jak całą pielgrzymkę walczyła
ze sobą,
czym, jak ona zrobi na tej górce przeprośnej, jak ona nie jest w stanie przeprosić swojego sąsiada. I ja powiedziałam, że będę się za nią modliła. Wspólnie się modliłyśmy i rzeczywiście łzy radości, jak to się dokonało.
Kochane Panie, w pielgrzymkach bierze udział ogromna ilość młodzieży. Ogromna ilość młodzieży. I nie chodzi o to, żebyśmy te ilości sumowali w tysiące i podawali, ale warto też to wiedzieć, ile tej młodzieży idzie. I pani powiedziała, że jakby tak niektórzy szli z pewną przygodą, ale wstaje się o 4 rano.
To taki pierwsze wrażenie jest, że to będzie wycieczka.
Szuka się garści wody, czegokolwiek ciepłego, obmyć, przekuć wszystkie pęcherze na stopach, więc to atrakcja średniej klasy. Ale idą młodzi ludzie i tak samo słuchali Jana Pawła II, młodzi ludzie, tak samo Benedykta XVI, z entuzjazmem ogromnym chcemy to podkreślić, bo niejednokrotnie gdzieś tam mówią o spotkaniach zupełnie negatywnych, gdzie także z całego świata przyjeżdżają ludzie i manifestują antywartości i my troszeczkę się, albo inaczej, my troszeczkę tracimy ducha wtedy. Absolutnie trzeba powiedzieć na Polskę pielgrzymującą ze wszystkich stron, jak powiedzieliśmy, najdłuższa pielgrzymka z Helu, prowadzona jest przez młodych duszpasterzy, przez w ogóle doświadczonych także duszpasterzy i większość w tych pielgrzymkach liczących w tysiące to młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy słuchają właśnie nauczania Jana Pawła II, Benedykta XVI, ale także wchodzą w tę wielką tradycję historyczną naszego narodu, którą zawdzięczamy kardynałowi prymasowi tysiąclecia.
Myślę, że też trzeba przywołać, bo w tym roku będzie 15 lat od Światowego Dnia Młodzieży na Jasnej Górze. To może nie było takie pielgrzymowanie piesze, o jakim mówimy, ale to było też ogromne doświadczenie i dla Polski, i dla świata, i dla młodych ludzi, że z całego świata, a zwłaszcza tutaj ze wschodu, od naszych sąsiadów wschodnich, młodzież przybyła w tej pielgrzymce. Może ona, mówię, nie do końca była taką pieszą pielgrzymką, ale w tym wymiarze duchowym była na pewno wielkim.
W pieszych pielgrzymkach także są też grupy
oczywiście
międzynarodowe. Dziwiliśmy się Włochom, którzy, ktoś powie, wygodnie żyją, czy Francuzom, którzy każdy Belgowie centymetr też drogi przejeżdżają samochodem. Belgowie, w ogóle Amerykanie, widzieliśmy także czarne twarze wśród naszych pielgrzymów. Także
im bardzo trudno było. W naszej grupie szli murzyni, bardzo im trudno było.
Ale się nie załamywali.
Nie załamywali się. Natomiast, proszę ojca, ja zauważyłam, kilka razy byłam na pielgrzymce pieszej, że nawet ci, którzy rozpoczynali tak troszeczkę turystycznie, tak troszeczkę lekko, w trakcie pielgrzymki z nimi coś się działo.
Zostali pochłonięci przez to wszystko.
I co więcej, że oni teraz nieraz stanowią jakby ten człon organizacyjny grupy, bo oni już nie zrezygnują. Ich po prostu ciągnie. Nie wiedzą, co zbliża się.
Telefony do naszego studia to 657-0011 i numer telefonu kierunkowego 056 657-0011-12-13-14. A teraz mamy połączenie z Jasną Górą. Bardzo serdecznie witamy ojca Kamila Szustaka z Jasnej Góry. Wszyscy go znamy, wielokrotnie gościł w Radiu Maryja. I dlaczego pielgrzymujemy na Jasną Górę? Może zbyt proste dla ojcze Kamilu pytanie. No i rola Jasnej Góry jako sanktuarium naszego narodowego i w życiu księdza prymasa tysiąclecia i w historii Polski. Za duże tematy, ale niech ojciec je podejmie. Bardzo serdecznie witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich obecnych w studiu, pani z Instytutu Czcigodnego Ojca. Witam także wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. A odpowiedź jest prosta. Pielgrzymujemy, boś ty pielgrzymowała i swoim pielgrzymstwem tyś nam przykład dała. Maria, która wybiera się z pośpiechem w góry, biegnie, aby dzielić się radosną nowiną o zbawieniu. Niesie Chrystusa światu. I taki jest wymiar pielgrzymowania. Ja może nawiążę do jednej rozmowy, bo słuchałem was w drodze. Przyznam się szczerze, że jestem w rodzinnej parafii, bo w piątek przybędzie tutaj Matka Boża w kopii jasnogórskiego wizerunku. To jest diecezja radomska. Ojciec Melchior ogłosi rekolekcję. Za chwilę idziemy nam przeświętą. I słuchając was po drodze, bardzo mi się podobała wypowiedź pana Józefa z Łukowa. Może ja nawiążę do tego, dlaczego pielgrzymujemy i dlaczego to jest tak bardzo ważne. Dlaczego było ważne w życiu księdza prymasa i dlaczego jest ważne także w życiu naszego kościoła. Ksiądz prymas, który był społecznikiem, już to wiele razy padło, on bardzo dużą wagę przywiązywał do świadectwa wiary. A jedna z najgłupszych herezji, jaka powstała w XX wieku, to tak zwana prywatność wiary. I to spowodowało, że rzeczywiście ona stała się aż tak bardzo prywatna, że zmijaczona i nie wiadomo, kto kim dzisiaj jest nawet w jednej rodzinie. Czy on jest katolik, czy jaki, czy siaki, nie wiadomo. I dlatego, na pewno prywatna, bo Bóg będzie nas sądził wszystkie indywidualnie i odpowiemy za nasze życie, ale to spowodowało, że za tym się kryje coś dzisiaj bardzo niebezpiecznego. Ojciec Jacek Stali mówi bardzo ładnie, chyba nie w to ostatnią niedzielę, tylko dwa tygodnie temu w mszy świętej radiowej, że za tą tak zwaną prywatnością, to moja prywatna sprawa, kryje się po prostu niechlujstwo duchowe, że się nie rozwijamy duchowo i po prostu boimy się przyznawania do Chrystusa. I w tym kontekście, zwłaszcza w świecie, w którym żyjemy, gdzie spycha się po prostu świat wiary na margines albo, co tu dużo ukrywać, ludzie, którzy przyznają się do Chrystusa, są prześladowani, bardzo ważne znaczenie ma to publiczne przyznawanie się do Chrystusa. A takim wyznaniem wiary jest niewątpliwie pierwsze pielgrzymowanie na Jasną Górę. I to od wieków, to co padło również w tym reportażu, że nie ma innego miejsca na świecie jak Jasna Góra, gdzie tyle setek tysięcy ludzi pieszo podąża w mozole, w trudzie, w znoju. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? My, którzy idziemy w drodze, ja aż brzydko mówić, bo to aż nieprzyzwoicie, ile razy byłem na pielgrzymce i wybieram się, jak mi Pan Bóg pozwoli w tym roku też z Warszawy. Idziemy, mamy pewien program. W tym roku on w zdecydowanej większości we wszystkich pielgrzymkach poświęcony jest jasnogórskim ślubom narodu polskiego. I to jest zdumiewające, że to młode pokolenie, bo zauważacie słusznie, idą ludzie młodzi w zdecydowanej większości, sięga do myśli sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Przez to daje wyraz, że to nie był tylko jego prywatny wymysł i jego wyobrażenie, ale to rzeczywiście była troska o życie Kościoła i to jest rzeczywiście zadaniem całego Kościoła, byśmy odnowili w sobie Ducha Bożego, wyznali wiarę, żebyśmy uporządkowali życie społeczne. I młodzi ludzie do tego sięgają i to jest budujące. Wracając do myśli, idziemy w drodze, pielgrzymujemy, mam pewien program, odnawiamy się wewnętrznie, zwłaszcza to centrum życia pielgrzymkowego, Eucharystia, sakrament pojednania i pokuty sprawowany w takim trudzie, właśnie na pielgrzymce, to jest dla nas wielkie wydarzenie. Ale nie możemy myśleć tylko o sobie. My poświęcamy na to czas, zdrowie, pieniądze, urlop, a dzisiaj jest coraz trudniej zdobyć te środki materialne, a także te możliwości zewnętrzne w ramach urlopu, żeby iść na pielgrzymkę. My po prostu decydujemy się na ten trud, bo mamy jakieś głębokie pragnienie. Ale to nie dość na tym. Nawiązując do świadectwa wiary, pielgrzymka, która przemierza polskie drogi, jest w pewnym sensie wyrzutem sumienia dla wielu ludzi, którzy już bardzo dawno zarzucili w sobie świadomość przynależności do Kościoła. Bardzo często odrzucili praktyki religijne. I czasami jak tak się przyglądam, jadą w tych samochodach, w autobusach, zdecydowana większość ludzi życzliwych i pozdrawia pielgrzymów i dzieli się także chlebem i podają nam napoje różne takie, to jest takie bardzo symboliczne, ale proszę sobie wyobrazić, że wśród nich są także ludzie bardzo często agresywnie nastawieni. I co się dzieje, kiedy oni patrzą, może jego pierwsza reakcja jest taka, jaka jest, ale on na pewno pod wpływem świadectwa wiary tych młodych ludzi, którzy idą, ich modlitwy, radości, jakiegoś takiego patrzenia, pięknego patrzenia w przyszłość, zaczynają myśleć o swoim życiu. I to jest właśnie to, czego chyba ksiądz prymas oczekiwał tak bardzo mocno, żeby ze wszystkich zakątków naszej ziemi ojczystej promieniście to, co już tu było wspomniane. Ludzie szli na Jasną Górę jak do źródła. Ona pielgrzymowała i dała nam przykład, jak pielgrzymować, jak nieść Chrystusa do człowieka i to jest piękne. I za to Panu Bogu dzisiaj dziękujemy, że to pielgrzymowanie jest żywe. Dzisiaj miałem kontakt z pielgrzymką pierwszą z Bydgoszczy, która już idzie na Jasną Górę, 31 sierpnia wejdą. I to, co ich zaskoczyło, że idą drugi raz, bo to jest młoda diecezja, ale proszę sobie wyobrazić, że wszędzie spotykają ogromną życzliwość. A dzisiaj akurat jeden ksiądz przewodnik ma na imię Krzysztof, to nie witali chlebem i solą, ale olbrzymim tortem, który wieźli na wozie i cała pielgrzymka jest zaproszona do remizy i obiad z dwóch dań, desery różne i wszystko bezinteresownie przygotowali mieszkańcy, którzy ich gościli. To jest także włączenie się w pielgrzymowanie. Pielgrzymka wyzwala solidarność społeczną. Pielgrzymka jest dzieleniem się dobrym ogromnym. Ile by można mówić o tych wartościach duchowych, ale także o tych wymiernych wartościach, które przecież zmieniają wielu ludzi i pokazują, ile przecież można dobra zrobić także na co dzień i to w sposób bezinteresowny. Ja sam mam to doświadczenie, idąc już wiele razy z warszawską pielgrzymką pieszą w 15 purpurowej. O, ojca dyrektora pozdrawiam. Chodzi z Zachariaszem naszym w tej grupie. Niech sobie przypomnie te lata pielgrzymowania w pieszej pielgrzymce z Warszawy. Ja widzę, jak wielu ludzi po drodze chce ugościć pielgrzymów. Angażuje się w to mocno. Przygotowują nam posiłki, noclegi. Wielu wyjeżdża na trasę. Także częstochowianie, wbrew temu wszystkiemu, co się mówi o częstochowianach, wielu z nich, bardzo dużo częstochowian oczekuje na pielgrzymów, wyjeżdża do pielgrzymów. No, w jakiś sposób chce ucieszyć się i mieć ten udział. Piękna forma duchowego pielgrzymowania. Przecież nie wszyscy pójdą na pielgrzymkę. Nie każdego na to stać, nie każdy ma siły. A tak wielu ludzi duchowo się wybiera, włącza się, wspomaga modlitwą. To jest czasami o wiele trudniejsze niż maszerowanie w drodze na Jasną Górę, bo w codziennych zajęciach znaleźć czas na codzienną mszę świętą, na różanie święty, na medytację konferencji pielgrzymkowych, na podejmowanie różnych praktyk pokutnych, to jest czasami o wiele trudniejsze, bo pielgrzym idzie i wie, bo decyduje się na to, co go czeka w drodze, podejmuje ten trud. Ale ci, którzy duchowo pielgrzymują, ile oni wnoszą bogactwa ogromnego. Właśnie przygotowujemy znaczki dla duchowych pielgrzymów, których jest coraz więcej, z tego się cieszymy. I wiele, wiele różnych płaszczyzn. A najpiękniejsze jest to, kiedy wchodzimy na Jasną Górę i młodzi ludzie pytają, kto tutaj klęczy przed Jasną Górą. Bo po prostu nie znają księdza prymasa. Ja widziałem go może 2-3 razy, słuchając pod szczytem Jasnej Góry, tam osobiście. I pytają, kim jest ten człowiek? Dlaczego on się tak zachowuje dziwnie pod Jasną Górą? I starsi ludzie mówią, a to był wielki człowiek. To był mąż stanu, to był prymas tysiąclecia. I zaczyna się rozmowa, kim był ten człowiek, że tak wielu ludzi z szacunkiem składa tam kwiaty u jego stóp. Całe grupy zatrzymują się, zanim wejdą na Jasną Górę. Jest już wiele pielgrzymek, zwłaszcza takich małych grup, które przychodzą w ciągu wakacji. Tam się zatrzymują na modlitwę, jakby go prosili, żeby nas wprowadził do świętego miejsca, żeby uczył nas kontemplować tajemnicę Jasnej Góry. By w obliczu Matki ujrzeć tak naprawdę oblicze Chrystusa. To jest coś pięknego. Przypomina mi się to wydarzenie, które znam z opowiadania ojców, którzy przecież jeszcze żyją i pielgrzymują. 63 rok, kiedy nie mogła wyjść pielgrzymka warszawska, ksiądz prymas także był nieobecny, ale potem nieoczekiwanie 14 sierpnia zjawił się na Jasnej Górze i wprowadzał pielgrzymów. Pielgrzymi złożyli wtedy ślub, że za to, że mogli dotrzeć do Jasnej Góry mimo prześladowań na kolanach z placu pójdą do świętej kaplicy. Wtedy ksiądz prymas wyszedł i powiedział im, jeśli będzie taka potrzeba, to w przyszłym roku nawet z Warszawy pójdę z wami na kolanach, ale teraz wejdźmy godnie do kaplicy Matki Bożej, by pokazać Matce Najświętszej nasze serca, pokazać nasze oblicze, ona jest królową. Idźmy do niej jak do matki. Ale jeśli będzie trzeba, pójdę z wami. To był właśnie ksiądz prymas, który uczył nas tego piękna pielgrzymowania na Jasną Górę, odkrywania wartości tego miejsca. To, co dzisiaj Benedykt XVI nam mówił, kiedy był na Jasnej Górze, potrzeba chwil ciszy, potrzeba, abyśmy z odwagą wchodzili do szkoły Maryi, by przy jej sercu nauczyć się rozpoznawać oblicze Chrystusa. Tak jakby to było echo słów księdza prymasa Jana Pawła II. One są dla nas dzisiaj wskazaniem i bardzo ważnym przesłaniem. I jeszcze jedna prośba, kiedy mówimy o księdzu prymasie, który tak szanował każdego człowieka i tak troszczył się o godność człowieka, to do wszystkich dążących na Jasną Górę. Jest upał, rozumiem to doskonale, ale uszanujmy świętość miejsca, sakrum, przestrzeń sakrum, nawet przez nasz godny strój, o który coraz trudniej. No niestety mamy takie różne trudności, borykamy się z tym. Dlatego prośba do tych wszystkich, którzy wybierają się na Jasną Górę, pamiętajmy, że jedziemy do miejsca świętego, nie na plażę, nie na piknik. To jest też bardzo ważne od tej strony takiej zewnętrznej. Ksiądz prymas na pewno by się nie ucieszył z tego i na pewno by też na to nie pozwolił. Bardzo się cieszę, że ten temat jest dzisiaj podjęty tak wielkodusznie i tak bardzo pięknie i myślę, że wielu ludzi, którzy łączy się z nami duchowo i myśli ciągle o Jasnej Górze i o 21. Miliony ludzi dzisiaj tam podąża. To także jest chyba spełnienie się pragnień księdza prymasa tysiąclecia, aby cały naród był przez sercu swojej matki i królowej. To tak szybko dzielę się tymi refleksjami, żeby nie spóźnić się na mszę świętą. Muszę jeszcze dojść do kościoła rodzinnego w mojej parafii, żeby się nie spóźnić. I pozdrowię Matkę Bożą, która nawiedza, która pielgrzymuje, to także jego wielkie dzieło, które przyniosło tyle duchowych owoców. Któż je dzisiaj zdoła zliczyć? I po tylu latach Matka Boża wciąż pielgrzymuje i dzieją się rzeczywiście znaki potężne, dzieją się cuda. Wielu ludzi wraca do Chrystusa. Bardzo dziękuję, bo za długo chyba już mówię.
Dziękujemy,
trzeba
innych
dopuścić. I pozdrawiam Was wszystkich. Mam nadzieję, że 2 sierpnia, Dzień Matki Boskiej Anielskiej, powiemy jeszcze więcej o pielgrzymowaniu w roku jubileuszów jasnogórskich ślubów narodu. Ale to będzie 2 sierpnia. Mam nadzieję, że wszyscy dojedziemy szczęśliwie do Torunia i zaprosimy też do naszego wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę.
Bardzo dziękujemy, ojcze Kamilu. Rozmawialiśmy z Jasną Górą, z ojcem Kamilem Szustakiem, który całe swoje dotychczasowe życie spędza pod okiem czułem Matki Bożej. A rozmawiamy na temat w ogóle pielgrzymowania na Jasną Górę, ale również roli Matki Bożej w życiu księdza kardynała prymasa tysiąclecia, także roli Matki Bożej w naszej historii. Jeżeli byśmy mieli jakiegoś radiosłuchacza czy telewidza, który by zechciał do nas zadzwonić, bardzo serdecznie go oczekujemy pod numerami 657 00 11 12 13 14. Czasem mówią do nas, drogie panie, że no jesteśmy takimi tradycjonalistami, że nasz katolicyzm jest taki ludowy. Czy nie uważacie, że jest tu lekka przesada w tych sformułowaniach, no i próba też pewnej negatywnej klasyfikacji?
Na pewno jest lekka przesada, z tym, że częściowo może kiedyś to jeszcze miało większe przeniesienie naprawdę. Natomiast teraz wszystko, co jest modlitwą taką zbiorową, być może, że nawet komuś nie odpowiada tembr głosu modlącego się na przykład w Radio Maryja, prowadzącego różaniec, czy dotelefonowującego się do modlitwy. Ja spotkałam taką osobę, no wydawało mi się, że jest na poziomie. I jej te baby tak się modlą. Ja wie, co ty mówisz? Co ty mówisz, co ci to przeszkadza? Przecież to są właśnie osoby, które się modlą, może również i za ciebie. Więc księdzu prymasowi również zarzucali, że jest jego maryjność nieteologiczna, ale...
W ważnych książkach, artykułach i tekstach, tak? Doskonale to znamy.
Natomiast jest to oczywiście nieznajomość sprawy, dlatego że jeden z mariologów polskich znany już teraz zmienił zdanie i powiedział, że maryjność księdza prymasa była bardzo teologiczna.
Mamy naszego telewidza, który się do nas dodzwonił. Halo, serdecznie witamy.
Szczęść Boże, ojcze Mieczysławie, ojcze Bolesławie, mówi Boże na Storunia. Ja niestety nie słuchałam od początku tej audycji. Pielgrzymowanie leży mi bardzo na sercu. Byłam tylko raz Toruń, Jasna Góra. Ale to są rzeczywiście przeogromne przeżycia, które zostają już do końca życia. Ale ja chciałam powiedzieć o takiej ważnej rzeczy, bo dzisiaj jest z Helu wyruszyła pielgrzymka, pierwsza w swoim rodzaju, która będzie miała 910 kilometrów i nie wiem, czy o tym była mowa.
Wspomnieliśmy, że idzie, ale o wymierności w kilometrach nie mówiliśmy.
Nie, więc ona z Helu dzisiaj wyruszyła, jest w Swarzewie dzisiaj. 12 sierpnia będzie na Jasnej Górze, a 20 na Giewoncie. I wiem, że ostatnia, to znaczy msza przed wejściem na Giewont będzie na Kalatówkach.
To no, takim finale także nie słyszeliśmy.
A duszą całej pielgrzymki jest ksiądz profesor Persson z naszego Wydziału Teologii w Toruniu.
Pozdrawiamy więc pielgrzymów.
Także
zapewne
to jest niezwykle dzielna, bo ja mam znajomego chłopca, mojej koleżanki, także młodzieżowa sprawa, który z Torunia przedwczoraj wyjechał pociągiem na Hel i on tak jeździ, bo on jeździł już od początku, jak zaistniała pielgrzymka z Helu na Jasną Górę. To było 6 razy. Natomiast od tego roku po raz pierwszy postanowili dojść po Jasnej Górze przez Kraków na Giewont.
Jak to technicznie rozwiążą?
910 kilometrów. Oni się cały rok do tego przygotowywali. Także to jest piękna rzecz. No i czwartego będą w Toruniu. W Toruniu mają jednodobową przerwę i potem idą już do końca. Wszystko to będzie trwało do 20 sierpnia.
Toruń zapewnie ich bardzo pięknie przyjmie, bo gościnność Torunia jest również znana.
Śniadanie będą jedli w przecznie pod... Śniadanie jedzą w przecznie pod Toruniem, potem idą do Torunia i nocują na stawkach, także za mostem. Nie tutaj w Śródmieściu, ale za mostem. No pielgrzymka kaszubska różni się bardzo od wszelkich innych, bo jest niezwykle zorganizowana, no pięknie organizowana. Bóg zapłać, dziękuję bardzo, ale to już tak leżało mi na sercu, żeby to było wyakcentowane dzisiaj.
Dziękujemy i pozdrawiamy bardzo. Panią i dziękujemy za informację i
podzielenie
się.
Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy pielgrzymują.
I
wielka, wielka rzecz. I panią Barbarę bardzo serdecznie pozdrawiam i oczywiście księdza Wojciecha.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękujemy za telefon. Odważni ludzie.
Niesamowicie odważni.
Odważni ludzie, jak to technicznie rozwiążą, wyjście na Giewont, ale to oni wiedzą, to my mamy takie problemy, jak to rozwiązać, ale oni doskonale już wiedzą i tam wyśpiewają swoje sursum corda. Ja bym jeszcze wrócił do tego naszego katolicyzmu ludowego i powiedział, czy podzielił się własną refleksją, że próbowano go jakoś definiować negatywnie, ustawiać obok właściwej teologii, teologii tej i duchowości, ale kiedy byłem na rozpoczęciu procesu Jana Pawła II na Wawelu jesienią zeszłego roku, to ksiądz kardynał Dziwisz mówił o duchowości Jana Pawła II i wymieniał co? Poranną modlitwę zwyczajną, modlitwę brewiarzową, oczywiście Eucharystię,
droga
modlitwę
krzyżowa,
różańcową, drogę krzyżową, nieustanne śpiewanie pieśni maryjnych, spotkania, adoracje i ukazał Jana Pawła II jako człowieka zwyczajnej naszej modlitwy. Z tego katolicyzmu wyrastają powołania, z tego katolicyzmu wyrastają wielkie dzieła. Elity mówią o sobie, piszą o sobie, bo mają gdzie. Natomiast katolicyzm, zwyczajny, ludzie tego katolicyzmu po prostu padają na kolana, modlą się, żyją swoją wiarą na co dzień, a gdy trzeba, też ją manifestują, jak ojciec Kamil nam przypominał, mocno i zdecydowanie, nie prywatnie, nie sekretnie za futryną, ale idą przez całą Polskę w takich potężnych rekolekcjach.
I mają odwagę się do tego przyznawać. Ja jeszcze jedną rzecz sobie uświadomiłam, że ksiądz prymas przez całe właściwie swoje życie w ważnych sytuacjach, poważnych sytuacjach w Polsce, w Kościele, w różnych zagrożeniach zwoływał poszczególne stany na Jasną Górę, na modlitwę. Sobota, niedziela. Takie były na przykład kredo pawłowe. Wszystkich księży z diecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej zwołał na modlitwę, gdy ojciec święty Paweł VI bardzo przeżywał odrzucenie encykliki Humanae Vitae. To była, również ksiądz prymas bardzo cierpiał z tego powodu. I do dzisiejszego dnia, z tamtych lat, są pielgrzymki na adorację nocną, na czuwania nocne z różnych miast. I tak się zachowało chyba 3 czy 4 noce. Częstochowa ma swoją adorację nocną raz w miesiącu, Kielce, Radom, no, my mamy też adorację nocną i to właśnie też jest ogromna pomoc i więź poprzez fakt no, trwania na modlitwie nocnej, na czuwaniach.
Spotkałem kapłanów z diecezji częstochowskiej, którzy mi opowiadali właśnie o tych nocnych czuwaniach każdego miesiąca na Jasnej Górze.
2 lata trwała adoracja poszczególnych stanów w obronie życia. 2 lata. Co miesiąc, codziennie inna była grupa z innej diecezji. Także cała Polska wtedy brała udział w tej modlitwie ogromnej.
I to słyszymy bardzo często ogłoszenia o adoracjach, a to maturzyści takich całodobowych, a to młode małżeństwa. Kiedyś nazywało się to różne stany takim staropolskim językiem, ale do dziś dnia i zapewne tak będzie to czuwanie jestem, pamiętam, czuwam. To potężne słowo Jana Pawła II już po śmierci księdza prymasa. Jakżeż zmobilizowało młodzież, jak zmobilizowało Polskę, że każdy, kto tylko czuje potrzebę i wewnętrzną konieczność, staje przed Maryją na Jasnej Górze.
I właśnie ksiądz prymas, gdziekolwiek był, czy na Jasnej Górze, czy w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej, zawsze o 21 błogosławił całemu narodowi w łączności z Jasną Górą. I również Ojciec Święty, przynajmniej nam to powiedział, że o 21 jestem, pamiętam, czuwam i błogosławi. Być może, że potem już jakby może tego nie było, ale na początku swojego pontyfikatu mówił nam, że codziennie o godzinie 21 błogosławi.
Więc apele. Jak dawno są apele? Czy nie są one związane z osobą księdza prymasa tysiąclecia?
No, niedawno obchodziliśmy 50-lecie apelu jasnogórskiego. Na pewno ksiądz prymas bardzo przyczynił się do rozwoju tej modlitwy, ale może warto przy tej okazji wspomnieć tego prekursora modlitwy apelowej, jakim był kapitan Władysław Polesiński, żołnierz, który oddał życie w obronie ojczyzny w pierwszych dniach września 1939 roku, a który już od lat 30. swoich kolegów, członków Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza, właśnie żołnierzy, którzy chcieli też tym kryształowym charakterem, nie tylko orężem, ale właśnie tą swoją postawą i ich, jak mówię, kryształowym charakterem wspierać ojczyznę, wzywał, żeby każdego dnia stawali na apel przed Maryją i przed Chrystusem. Niedługo we wrześniu będzie 100 lat od urodzenia kapitana Polesińskiego. Myślę, że warto też sobie jego osobę i jego nauczanie przypomnieć. Tu akurat na ekranie wyświetla się okładka książki, która została wydana Człowiek mocny Bogiem. Tytuł chyba mówiący sam za siebie. Kapitan Polesiński był mocny Bogiem i mocny swoim związkiem z Maryją, tak jak mocnymi Bogiem i Maryją byli słudzy Boży Stefan kardynał Wyszyński i Jan Paweł II, pielgrzymi jasnogórscy, najwięksi chyba pielgrzymi jasnogórscy, właśnie Ojciec Święty i prymas tysiąclecia.
Jeśli chodzi o apel, to wielokrotnie już słyszałem z takim ogromnie pozytywnym, wewnętrznym zdziwieniem, ale przede wszystkim z radością, jak mówili zwykli ludzie, apel maryjny z Jasnej Góry wyszedł poza kaplicę, organizuje nas wszystkich. Dzięki Radiu Maryja i telewizji trwam, możemy być każdy dzień w kaplicy jasnogórskiej i wmieszać się w pielgrzymów i również złożyć nasze dziękczynienie.
Jest to wielkie błogosławieństwo, wielka łaska. Sama, kiedy tylko mogę odwiedzić swoich rodziców, to pierwsza rzecz. Znowu słuchaliśmy apelu, dzięki telewizji trwam. Także jest to rzeczywiście wielkie wydarzenie.
Weszło w zwyczaj wielu rodzin, nawet które nie mogą korzystać z telewizji trwam, nie mają tej telewizji.
Ale radio
modlą się, tak, modlą się, na przykład kończą nawet nie o godzinie 21, powiedzmy jakieś spotkania takie towarzyskie, imieniny czy jakieś inne przyjęcia, to kończą to spotkanie apelem jasnogórskim. Wiele razy już się z tym spotkałam.
Tak, nasze spotkanie powoli będzie dobiegało końca. Więc jest chyba czas na podsumowanie już naszego spotkania. Trudno podsumowywać osoby jeszcze takie, o których usłyszeliśmy, których nazwano prymas tysiąclecia, człowiek jeden na całe tysiąclecie Polski. Człowiek, który zawierzył całe swoje życie Maryi, nie bał się niczego, odkąd jej to powiedział, prawie to jest to samo, tożsame, co totus tuus, cały twój, do ciebie należy. Trudno podsumowywać paroma zdaniami, ale nasze spotkanie możemy podsumowywać. Właśnie rola sanktuarium jasnogórskiego, także w życiu księdza prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i konieczność stawania przed matką nazywane na co dzień pielgrzymowaniem.
Myślę, że tym najlepszym podsumowaniem to będzie nasza obecność. Czy taka fizyczna, czy duchowa. I 15 sierpnia, kiedy największe pielgrzymki przychodzą na Jasną Górę, i 26 sierpnia, w tę znamienną rocznicę 50-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Zwłaszcza na 26 sierpnia pielgrzymujmy, jeśli nie możemy inaczej, to duchowo. Może przez modlitwę taką, która wielokrotnie towarzyszyła księdzu prymasowi, Ojcu Świętemu, przez nowennę, żeby przez 9 dni przygotowywać się do tego święta Matki Bożej i do tej wielkiej rocznicy 50-lecia jasnogórskich ślubów narodu, kiedy ponowiliśmy nasze oddanie Królowej Polski, nasze zawierzenie Matce Bożej, kiedy żebyśmy uświadomili sobie, że śluby raz złożone trzeba wypełniać i to nie tylko nasi dziadkowie, rodzice, którzy te śluby składali, ale również nasze pokolenie, ludzi młodszych, ludzi wchodzących w życie, ma obowiązek podejmować śluby złożone w imieniu całego narodu. 350 lat temu przez króla Jana Kazimierza i 50 lat temu przez naród polski, przez księdza prymasa, jeszcze wtedy więzionego.
Także w ogóle się nie dziwimy, że rodzina Radia Maryja, czyli ludzie oddani również Matce Bożej do dyspozycji, wyznaczyła sobie spotkanie na Jasnej Górze u Matki Bożej Jasnogórskiej i już od 14 lat tam zawierza losy ojczyzny, losy Kościoła, bo nie przyjeżdżają ludzie modlić się tylko w własnych intencjach i w intencji dzieła ewangelizacyjnego Radia Maryja i Telewizji Trwam, ale właśnie zawierzają Maryi wraz z duszpasterzami, z biskupami swoimi właśnie ojczyznę naszą, Kościół w Polsce, Kościół w świecie, bo jesteśmy odpowiedzialni przecież za wiarę wszystkich.
I to jest chyba najlepsza odpowiedź na ten zarzut katolicyzmu ludowego. To nasze polskie otwarcie na Kościół i na świat. Że my nie tylko modlimy się w naszych intencjach, nie tylko swoje sprawy Panu Bogu i Matce Bożej zawierzamy, ale Polacy, Radio Maryja, pielgrzymi, wszyscy idąc do Matki Bożej, niesiemy w jakimś sensie duchowo sprawy całego Kościoła, nie tylko polskiego, ale i powszechnego. To, co było tak charakterystyczne podczas pontyfikatu Jana Pawła II, ale myślę, że również i podczas obecnego pontyfikatu Benedykta XVI, o czym zaświadczyliśmy podczas jego ostatniej pielgrzymki do Polski.
I spotkaniu na Jasnej Górze. Chciałbym jeszcze zaprosić, czy już zaprosić pielgrzymów na 15. pielgrzymkę rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Znowu będziemy u Matki i też będziemy modlić się już w wspomnianych intencjach. Ogromnie chciałem serdecznie podziękować Panią za przybycie do naszego studia. Przypomnę, że gościliśmy Panią Barbarę Dębińską i Panią Iwonę Czarcińską z Instytutu Prymasa Tysiąclecia i rozmawialiśmy o roli Matki Bożej Jasnej Góry w życiu Prymasa Tysiąclecia, a także o pięknie pielgrzymowania do Matki. Nadzieja ma na imię Maryja.
Ja tylko chciałam dodać, żebyśmy byli wdzięczni Bogu za to, że mamy właśnie Jasną Górę i że w naszym narodzie poprzez istnienie Jasnej Góry ona króluje. Żebyśmy byli wdzięczni, bo to jest ogromna łaska.
Pozdrawiamy radiosłuchaczy i telewidzów Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.